Ludzie lubią mówić czas to pieniądz. Ja mówię inaczej. Czas to miłość.
Czas to miłość.
Rozmowy o życiu i nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Witamy się z Państwem w następnej odsłonie cyklu Czas to miłość. W dzisiejszym odcinku przybliżymy sobie temat realizowanego przez prymasa Wyszyńskiego programu Wielkiej Nowenny i Milenium Chrztu Polski. Z tej strony Barbara Woińska
i Justyna Wolf, a naszym dzisiejszym gościem jest specjalista w dziedzinie katechetyki materialnej, profesor nadzwyczajny przy Katedrze Komunikacji Wiary i Historii Katechezy, ksiądz Rafał Bednarczyk. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Chyba możemy jasno powiedzieć, że sama idea programu milenijnego była w zamyśle odpowiedzią Kościoła na destrukcyjny system komunistyczny. Czy mógłby ksiądz nam nieco przybliżyć okoliczności narodzin idei kościelnego milenium Chrztu Polski?
Tutaj z pewnością możemy zauważyć kilka wątków, które wpłynęły na powstanie tej idei. Prymas Wyszyński już jako biskup lubelski dostrzegał potrzebę zwrócenia się bliżej ku człowiekowi. Widział, że po II wojnie światowej Polacy przeżywali ogromną pustkę i traumę. Te jednak głębokie rany, które zostały zadane wówczas, stworzyły taki ogromny chaos. Ponadto też kwestia nowego systemu, który się pojawił, nowego ustroju, który był wówczas zagadką, jednocześnie czymś przerażającym. Stąd też potrzebne było jakieś takie uporządkowanie w dziedzinie ducha, kultury, ale przede wszystkim moralności człowieka, żeby oprzeć tę moralność na czymś bardziej fundamentalnym. Stąd, kiedy był internowany, przypomnijmy, to były lata 1953-56, wówczas w tym okresie uwięzienia przygotowywał się najpierw do odnowienia ślubów jasnogórskich, czyli to było 300-lecie ślubów króla Jana Kazimierza. To wypadało dokładnie w 1956 roku, ale jednocześnie rodziła się wówczas idea, aby nie tylko odnowić naród w kontekście ślubów jasnogórskich, żeby te śluby nowe, one miały taki wymiar ponownego zawierzenia Bogu przez Maryję. Prymas jednocześnie przygotował program przygotowań do milenium, że ten czas, który był, te 9 lat do obchodów milenium, należy przeżyć jako czas wielkich rekolekcji. Milenium oczywiście to jest też kategoria, która znana jest w Kościele, bo Kościół przeżywał jubileusze, także i takie ogólnokościelne, jak i bardziej partykularne. Stąd prymas chciał wykorzystać ten wielki jubileusz, tysiąclecia chrztu, do tego, aby przypomnieć, czym chrzest jest i jakie stąd płyną konsekwencje. Więc to było takim działaniem, które wychodził naprzeciw potrzebom Polaków, którzy byli zagubieni poniekąd w tej sytuacji, ale także chciał dźwignąć naród ku Chrystusowi, żeby odnowić to, co jest jego podstawową tożsamością.
W zamyśle kardynała Wyszyńskiego cały program przebiegać miał w 3 etapach. Czy mógłby je ksiądz pokrótce opisać?
Tak, tutaj oczywiście możemy zauważyć w postaci tematów, które pojawiały się w nauczaniu prymasowskim. Pierwsze tematy dotyczyły tak naprawdę fundamentów wiary, a więc wiary w Boga, wierność Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi, Jego pasterzom, życie w łasce uświęcającej. A więc to jest to, co stanowi jak gdyby o duchowej kondycji człowieka. Nie wchodził w jakiś program, nazwijmy to polityczny, chociaż oczywiście możemy to tak również odczytywać. Dlaczego? Dlatego, że wtedy oczywiście była próba ateizowania życia społecznego i życia tak naprawdę rodzinnego. I w związku z tym próbowano jak najbardziej wyrzucać ideę Boga, religijności, wiary z tych obszarów. Stąd jeżeli prymas mówił, że naszym podstawowym prawem i podstawowym zadaniem jako wierzących jest trwać przy Bogu, trwać przy krzyżu, trwać przy Ewangelii, trwać przy Kościele. Pamiętajmy, wtedy też wielu obawiało się chociażby przystępować do sakramentów, chrzcić swoje dzieci, czy zawierać związki małżeńskie w kościele. Premas więc wskazuje, że no tutaj trzeba być bardzo konsekwentny, więc to był bardzo istotny impuls, który oczywiście choć ściśle duchowy i formacyjny, ale jednak miał jakiś taki posmak pewnego zderzenia się z oficjalną ideologią. Drugi etap to było skupienie się na rodzinie. Właściwie to były 4 lata całego 9-letniego cyklu milenijnego, poczynając od obrony życia, a więc skupienie się na wartości życia, potem nierozerwalności małżeństwa, rodzinie, rodzina Bogiem silna i 4. Temat z tego cyklu, 4. rok to młodzież wierna Chrystusowi. A więc widać, gdzie był najsilniejszy akcent położony, na sprawę rodziny. I tutaj także można odczytywać to no właśnie w kontekście pewnego napięcia, pewnego zmagania z ówczesną linią ideową, gdzie no, kwestia życia choćby, zacznijmy od tego tematu. To był czas, kiedy wprowadzano pełną dostępność tak naprawdę praktyki aborcji. Uważano, że no właśnie należy pozwolić kobietom w Polsce, aby w tych kwestiach mogły postępować w sposób absolutnie dowolny i niezależny. Prymas mówi, no prawo Boże jest tutaj pierwsze i prawo do życia to jest prawo Boga, a nie prawo człowieka. I człowiek nie powinien o tym decydować. Zresztą to też wynikało znowuż z takiego spojrzenia na to, co naród przeszedł. Prymas był tym, który pamiętał zarówno czasy I wojny światowej, czasy wojny roku 20, no i też oczywiście to, co stało się w czasie II wojny światowej i był zdania, że nie można tutaj dopuszczać, by zabijać dzieci, zabijać Polaków. Rodzina, małżeństwo, sakramentalność małżeństwa, no właśnie, to był też ten czas, kiedy wprowadzano duże ułatwienia, jeśli chodzi o rozwody. Traktowano małżeństwo przede wszystkim jako kontrakt cywilny. Oczywiście to też jest zgodne z prawdą. Niemniej jednak wyraźnie starano się dewaluować wartość rodziny jako takiej wspólnoty sakramentalnej. I tutaj no właśnie Prymas również o tym przypominał, że to jest wielka siła, że sakrament jest wielką siłą, bo nie tylko ludzkie tak łączy dwoje, którzy stają się małżeństwem, ale także Bóg. I w związku z tym należy dostrzegać tę wartość duchową życia rodziny. I dalej kwestia nawet tego tematu, rodzina Bogiem silna, czyli no znowuż tutaj to nie jest tylko kwestia ludzka. To hasło, ta myśl, ona potem też wracała w nauczaniu papieża Jana Pawła II, żeby no, rodzina była tym miejscem, gdzie wychowywane są dzieci w duchu wiary. I tutaj akurat kładł duży nacisk ksiądz prymas na to, aby rodzice mieli świadomość swojej ogromnej odpowiedzialności za wiary. To był też czas, kiedy tak naprawdę usunięto lekcje religii ze szkoły. To był tak de facto rok 1962. Wówczas definitywnie została wprowadzona ustawa, która przesądzała o laickim charakterze szkoły, tak to wówczas nazywano. I w związku z tym nie było mowy, nie mogło być mowy o tym, żeby w szkole była lekcja religii, żeby były symbole religijne, ani jakiekolwiek formy oddawania czci Panu Bogu. I wówczas prymas też bardzo mocno liczył na rodziców, że w tej sytuacji zajmą się sami też wychowaniem religijnym i będą kierowali swoje dzieci do punktów katechetycznych. Wtedy się bardzo obawiano i prymas, i biskupi, jak zareaguje naród, bowiem no, świadomi byli ogromnych nacisków ze strony ówczesnego aparatu władzy, który no, próbował przeszkadzać, szykanować, naciski były w pracy, by nie posyłano dzieci do szkoły. No i obawiano się, czy naród się ugnie, czy też jednak się będzie starał bronić przed tym naciskiem. I ostatecznie rzeczywiście tak się stało, że naród zareagował w taki sposób, że te punkty katechetyczne się zapełniły i władza tak naprawdę nie miała tam żadnego dostępu, a więc tutaj ten aspekt został obroniony. No i potem młodzież, która była szczególną jakąś taką nadzieją prymasa, i ku niej również tak skłaniał najwięcej swoich nadziei. Kolejne lata to już było nauczanie społeczne. Prymas, pamiętajmy, to był człowiek, który był niezwykle wrażliwy społecznie. To wyniósł już z dzieciństwa, albo nawet może tutaj szczególnie z czasów młodości kapłańskiej, gdy zarówno starał się poznawać naukę społeczną Kościoła w różnych obszarach, a potem ją z sukcesami praktykował we Wrocławku, zakładając chociażby, czy działając w ramach Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego, czy Chrześcijańskich Związków Zawodowych. To był człowiek, który autentycznie tymi sprawami żył. Potem jako biskup lubelski również chętnie spotykał się z robotnikami, wygłaszał do nich kazania, przemówienia, pokazywał sens także takiego chrześcijańskiego spojrzenia na stosunki społeczne, że to trzeba właśnie dobrze poznać i wtedy łatwiej jest zrozumieć, na czym to życie społeczne powinno się opierać, na jakich zasadach, na jakich prawach. I potem także to wprowadził do programu milenijnego, gdzie zwłaszcza mówił o miłości, sprawiedliwości społecznej. To też była taka idea, którą bardzo mocno rozwijał w swoim nauczaniu. Mówił także o walkach z wadami narodowymi i kształtowanie cnót chrześcijańskich. I wreszcie ostatni etap to było oddanie się pod opiekę Bogu Radzicy Królowej Polski. A więc tym ostatnim punktem było szczególne zawierzenie Maryi.
No właśnie, najwyraźniej prymas podczas planu przygotowawczego do obchodów milenium skupiał się przede wszystkim na tych zagadnieniach, które wymagały takiej ponownej refleksji ze strony społeczeństwa. I wskutek tego na przełomie 1964 i 1965 roku tematem przewodnim przygotowań była walka z wadami narodowymi i zdobywanie cnót chrześcijańskich. Jakie były te przywary, które widział w narodzie polskim kardynał Wyszyński i jak zalecał z nimi walczyć?
Kwestia wad narodowych, ona nie pojawiła się tylko i wyłącznie w roku 1964. Prymas ten wątek zawarł także w tekstach związanych z ślubami jasnogórskimi. I tam również wymienia następujące wady. Wadę lenistwa, wadę lekkomyślności, marnotrawstwa, pijaństwa, rozwiązłości. To były te główne wady, a jednocześnie wskazał cnoty, przeciwstawiał tym wadom pewne postawy, którymi powinni Polacy się charakteryzować, a więc wierność, sumienność, pracowitość, oszczędność, wyrzeczenie się siebie, poszanowanie wzajemne, miłość i sprawiedliwość społeczna. Myślę, że prymasa szczególnie bolały pijaństwo, rozwiązłość i marnotrawstwo. To był człowiek ogromnie pracowity sam w sobie i jak się patrzy na to, co dokonywał, no to jest imponujące. Po prostu to był tytan pracy i takim go pamiętali ci, którzy go znają. W związku z tym też starał się ten szacunek do pracy mocno zaszczepiać. Zresztą to też wiemy, jest autorem książki Duch pracy ludzkiej, w której pokazywał, że praca jest też nie tylko źródłem zarobku, nie jest tylko jakimś sposobem na życie, jest także możliwością rozwijania człowieka, ale przede wszystkim też współpracy z Bogiem, że to jest źródło duchowości, że przez pracę człowiek wyraża też coś, co jest jego duchem, a zatem ten szacunek dla pracy miał bardzo głęboki sens, nie tylko w znaczeniu pewnego produktu czy mierzalnych jakichś efektów pracy, ale też w znaczeniu pewnego ludzkiego ducha i postępu ludzkości, która właśnie dzięki ludzkiej pracy także się może dopełniać. I tutaj bolał właśnie nad różnymi przejawami marnotrawstwa tej ludzkiej energii, ludzkiej pracy, ale także no, lenistwa, czy takiego niechlujstwa, czy czasami właśnie nadużywania dóbr, niszczenia dóbr, okradania tego, co jest dobrem wspólnym. To były rzeczy, na które ksiądz prymas zwracał uwagę, ale także bolał nad plagą pijaństwa. To był też czas, kiedy rzeczywiście tolerowano, że można było pić w miejscach publicznych, czy pić w trakcie pracy. Z tego rodziły się i nieszczęścia, i wypadki. ale przede wszystkim też widział w tym niszczenie tego dobra, które ludzie wypracowywali. Widział to przez pryzmat rodziny, że ktoś, kto przepija, okrada rodzinę. Prawie wprost w ten sposób to nazywał. I zwracał uwagę, że to jest ogromne nieszczęście dla narodu jako całości, jak i dla poszczególnych rodzin i samych osób, że to powinniśmy się z tym borykać. Tym bardziej, że problem pijaństwa funkcjonował społecznie przez długie lata, można nawet mówić o wręcz stuleciach i tutaj bardzo się uwrażliwiał i powstawały wtedy przecież i ruchy krucjaty wyzwolenia człowieka inicjowany przez księdza Blachnickiego, ale także z ogromnym wsparciem księdza prymasa i one miały służyć takiemu zatrzymaniu tej plagi.
W 6 roku Wielkiej Nowenny z kolei, jak ksiądz już wcześniej wspomniał, prymas podejmował temat młodzieży, która była dla niego szczególnie istotna. Nazywał ich młodym lasem i z nadzieją mówił, że, i tutaj cytat, idzie nowych ludzi plemię. Czego od nich oczekiwał?
Ksiądz prymas rzeczywiście był człowiekiem, który bardzo cenił sobie młodzież i patrzył na nich właśnie w taki sposób, z taką wielką nadzieją, nieco nawet może idealizując tę młodzież, ale myślę, że w dobrym tego słowa znaczeniu. Cytat, idzie nowych ludzi plemię, to jest zdanie, które zaczerpnął od młodego poety, literata Eugeniusza Małaczewskiego, który też tak przed wojną, bo to był człowiek, który był żołnierzem, uczestniczył w kampanii roku 20, później dość młodo zmarł, ale właśnie poprzez to, czego doświadczył w czasie wojny, miał taką nadzieję, że przyjdzie nowych ludzi, plemię, które zmieni ten świat, że będzie to jakiś przełom, że to będzie pokolenie ludzi prawdziwie wolnych i prawdziwie wielkich duchem, że będą w stanie położyć kres temu wszystkiemu, co dawało nieszczęście człowiekowi. I w pewnym sensie ksiądz prymas także takie spojrzenie starał się reprezentować. I to na pewno tym optymizmem tych młodych ludzi musiało zarażać. I na pewno oni wyczuwali, że ten prymas naprawdę ma im coś do powiedzenia i zaproponowania. To też jest ciekawe, że właśnie tej grupie wiekowej jako jedynej tak naprawdę poświęcił odrębny rok Wielkiej Nowenny, czyli to widać, że to był uprzywilejowany okres w myśleniu księdza prymasa i starał się ich inspirować. Stąd spotkania z młodzieżą, stąd chociażby tworzenie duszpasterstwa młodzieży. To właśnie ksiądz prymas założył pierwsze struktury o charakterze ogólnopolskim, jeśli chodzi o duszpasterstwo młodzieży. Sam też bardzo chętnie w tym uczestniczył przez długie lata. Wcześniej także z młodymi starał się mieć bliski kontakt, więc tutaj od tej strony zrobił bardzo wiele. Starał się, żeby w diecezjach te duszpasterstwa młodzieżowe się mogły rozwijać, a więc by zrzeszać młodych ludzi wokół Kościoła, wokół tych idei, które tutaj były reprezentowane. Ale także właśnie liczył na to, że to będzie pokolenie ludzi wolnych, którzy będą mądrzejsi, też tą mądrością, którą jednak zaczerpną od starszych, że ten młody las wyrośnie wśród starego lasu, czyli wśród tych, którzy mają te przeżycia i trudne wojenne, ale także potrafią szukać dróg nowości, żeby to społeczeństwo mogło rozwijać się pozytywnie. Także liczę na to, że oni będą pokoleniem świadomym swojej godności, odważnym w wyznawaniu również tego, co jest ich tożsamością i w znaczeniu religijnym, że nie będą się obawiali wyznawać swojej wiary, ale także w znaczeniu takim obywatelskim, że nie będą się obawiali wyrażać tego, co jest ich prawem jako ludzi, że będą potrafili stawać w obronie prawdy, że będą stawać w obronie wolności, będą starali się również bronić wolności tych, którzy są zagrożeni na różne sposoby. I te nadzieje na pewno wsiewał w serca młodych ludzi i one z pewnością też kształtowały ich dojrzałość. A wiemy, że no historia potem pokazała, jak wiele to młode pokolenie mogło zdziałać i pod koniec lat 60., zwłaszcza 68. rok i później, zwłaszcza rok 1980. A więc też to pokłosie nauczania prymasowskiego, nauczania o takiej właśnie własnej godności i wielkości, którą powinniśmy umieć bronić, no pomogło także Polakom znaleźć się w sytuacji, kiedy o tę wolność można było zawalczyć.
Ta wspomniana przez księdza religijność, w której chciano wychowywać młodych i w której chcieli trwać starsi, pozwala nam przejść płynnie do następnego pytania, bo była ona czymś bardzo niepożądanym dla władz komunistycznych. No i jakie były zatem największe przeszkody na drodze organizacji tak wielkiego i ważnego wydarzenia w komunistycznej Polsce, jakim były obchody milenium?
No tutaj można byłoby pewnie mówić zarówno o takich przeszkodach strukturalnych. No wiadomo, państwo wówczas starało się i inwigilować duchowieństwo, zastraszać, wpływać na taką dezorganizację duchowieństwa, a więc jak gdyby to było uderzenie w samą strukturę Kościoła. Także oczywiście taką przeszkodą były ataki kierowane na ludzi świeckich, czyli wszystkich tych, którzy choćby próbowali się wybierać na różne spotkania z księdzem prymasem. Jeżeli się odbywały takie wielkie, wielkie spotkania, to raptem nie wiadomo z jakich powodów, jak można oczywiście szybko się domyślać jakich, były organizowane jakieś tam spotkania kierowców, czy trzeba było się stawić na komendzie w jakimś miejscu, albo były jakieś spotkania w pracy. Nie można było tutaj w normalnych warunkach zorganizować jakiegoś tam wyjazdu, bo oczywiście to było odpowiednio sterowane, czyli kwestia nawet pociągów. To były takie sytuacje, że pociągi się nie miały prawa zatrzymać, na przykład w Częstochowie, tylko przejeżdżały, więc ludzie musieli później jakimiś innymi sposobami docierać na miejsce, jeżeli były jakieś ważne uroczystości w Częstochowie. Więc tych działań, które miały przeszkodzić ludziom, było też bardzo wiele. No z pewnością także sam fakt przygotowywania materiałów pisemnych, które mogły trafiać na parafię, to było ogromne wyzwanie, bowiem oczywiście Kościół nie dysponował takimi możliwościami, jeśli chodzi o drukowanie. Była cenzura, więc każda rzecz, która była drukowana, musiała być dopuszczona przez władzę. I też były ograniczone możliwości drukowania, to były limity nakładu i w związku z tym wiele rzeczy po prostu przepisywano na maszynach, czyli to była taka bardzo ciężka praca całego sztabu ludzi, który musiał bardzo mozolnie, po benedyktyńsku, tak jak to kiedyś benedyktyni przepisywali księgi, tak oni musieli przepisywać teksty i potem rozsyłane one były na parafie, więc to była potężna praca. I oczywiście też tutaj stosowano różne przeszkody. No też był moment, kiedy Instytut Prymasowski, który zajmował się między innymi i materiałami przygotowywanymi na poszczególne lata Wielkiej Nowenny. On działał na Jasnej Górze, on był też w swej istocie powołany po to, aby propagować jasnogórskie śluby narodu. I właśnie ten instytut był takim jądrem całego tutaj działania, jeśli chodzi o przygotowywanie materiałów. I w pewnym momencie władze aresztowały, zamknęły ten instytut na Jasnej Górze, więc to też było takie uderzenie bardzo brutalne, które było obliczone na takie rozbicie tej działalności, żeby ograniczyć, uniemożliwić praktycznie tę działalność. A więc to były bardzo złożone i bardzo niekiedy brutalne działania, które miały zniechęcić zarówno osoby duchowne, odpowiedzialne za działalność duszpasterską w Kościele, ale także i samych ludzi.
A ciąg dalszy rozmowy z księdzem, profesorem uczelnianym, doktorem habilitowanym Rafałem Bednarczykiem już za tydzień o godzinie 19 w redakcji Wiary Radia UKSW.
Ludzie lubią mówić czas to pieniądz. Ja mówię inaczej. Czas to miłość.